Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Witaj się Barbara. Witam i zapraszam do słuchania audycji dla chorych. Dzisiaj, drodzy Państwo, temat Marsz dla życia i rodziny. W studiu witam pana profesora Waldemara Rozenkowskiego, który jest historykiem, ale jest współorganizatorem od początku Marszów dla życia w Toruniu. Witam panie profesorze.
Szczęść Boże, dziękuję za zaproszenie.
No tak, myślałam sobie, że dobrze byłoby marsz w Toruniu i w innych miastach zresztą za tydzień. I dobrze byłoby, żeby troszeczkę też w tej audycji porozmawiać o tym, jak możemy zamanifestować swoją postawę wobec życia i rodziny, bo o to pewnie chodzi w tych marszach. Prawda?
Tak.
Tak, chciałabym zacząć od takiej refleksji, panie profesorze, jak patrzę, bo co roku jakoś tak po audycji biegnę jednak na marsz, żeby troszkę chociaż uczestniczyć. I zastanawiam się zawsze, po co jeszcze marsz, kiedy jest tyle możliwości przekazywania informacji, tyle możliwości komunikacji. Czy to, że rodzina, życie i rodzina jest niezwykle ważna, podstawowa dla życia człowieka, czy nie wystarczy, jeżeli to po prostu wiemy, jeżeli czytamy o tym, jeżeli słuchamy w radiu, oglądamy w telewizji informacje. Marsz jako taka inna forma życia. I myśląc w tym roku, myślałam sobie też o tym, że w zasadzie panie profesorze jest historykiem, więc na pewno tutaj może rozwieje moje myślenie.
Nie wiem.
Bo przypomniałam sobie, jak w średniowieczu, wczesnym średniowieczu, jakie były różne marsze pokutników. Prawda?
Tak, tak.
A więc była taka forma, była taka forma, tak. Forma informacji o czymś, tak?
No tak, tak.
A może to nie było wtedy jako informacja, może to wtedy było czym innym.
No ja myślę, że miało swoją treść, to nie była tylko informacja, ale miało swoją oczywiście treść. Proszę pozwolić, że ja na początku podziękuję za zaproszenie i też powiem, że Radio Maryja Telewizja Trwam właściwie są jednymi ze współorganizatorów, przynajmniej w Toruniu i w naszych tutaj regionie.
Proszę, jak pan porządnie tak, zaczyna, panie profesorze.
No, sprawiedliwości musi stać się zadość, więc ja dziękuję, bo właściwie od kilku lat, chyba nie wiem, prawie od początku, jesteśmy tak. Zawsze mniej więcej tydzień przed, może dwa, na takim spotkaniu. Dzielimy się w tej perspektywie osób, które są związane z tą audycją w niedzielę, w południe, osób chorych też, które serdecznie witam i właściwie też proszę o to, aby te marsze, nasze marsze w naszej diecezji czy w województwie, ale też te inne jakoś otoczyć modlitwą, ale też może też niektórzy z Państwa mogą wziąć udział, może niektórzy mogą też zaprosić innych, więc bardzo dziękuję za to, że możemy razem tworzyć tę rzeczywistość. Dotknęła tutaj pani trochę takich kwestii może fundamentalnych. Może nie jest łatwo to jakoś powiedzieć w kilku słowach, ale rzeczywiście, właściwie można powiedzieć, że marsz, w ogóle ta idea, prawda, tych marszy, które, marsz nam się kojarzy z czymś dynamicznym, też jakby z pewną formą jednak zamanifestowania czegoś, pokazania, przypomnienia.
Jakiejś aktywności.
Pewnej aktywności, tak, bo to nie jest jakby to codzienność nasza, tak, więc dlatego też chyba trzeba powiedzieć wyraźnie, że ten marsz, czy te marsze, i właściwie jak przyglądamy się historii, to te marsze, które tak były tytułowane jak Marsz dla Życia i Rodziny, to jest początek, gdzieś 2003 rok w Szczecinie, w Warszawie od 2006 roku. Czyli mamy kilkanaście lat już. My w Toruniu po raz ósmy wyjdziemy na ulicę w Toruniu, w Grudziądzu, w Brodnicy, w Działdowie. One zrodziły się gdzieś u początku, jeszcze nim powstała ta idea tak sformalizowana, tak nazwana bardzo dobrym tytułem. To były takie marsze koniec lat 80. w obronie właśnie rodziny i za życiem, kiedy były dyskusje na początku lat 90. Dyskusje, które może przypomnę, niektórzy ze słuchaczy mogą pamiętać, takie właśnie dyskusje na temat prawa do aborcji właśnie.
Ach, ta wielka manifestacja w Warszawie.
Na przykład, tak. I to jest właśnie taka, gdzieś to stoi może u tej genezy też, takiej walki, kiedy mamy też i okrągły stół, mamy zmianę władzy, ale to wcale nie oznaczało, że to było takie oczywiste, proste.
Chodziło o to, żeby też ci, którzy decydują, zobaczyli, jakie jest naprawdę zdanie zwykłych ludzi.
Tak, i też jakie, myślę, że też na co powinni zwrócić uwagę, bo to nie jest tak, że to dla wszystkich wszystko jest tak oczywiste. Kiedy były te uchwalane ustawy, kiedy konstytucja też tam, prawda, i to jakby to podtrzymywało, dawało taki impuls do tego, żeby też temu środowisku politycznemu wskazać, co jest dla wielu ważne i o co należy zawalczyć. I to, że też na początku tego trzeciego milenium taka, wręcz można powiedzieć, wybuchła fala właśnie tego zjawiska, tych marszy, które dzisiaj, nawet nie wiem, czy to ktoś zliczył dosłownie, ale chyba przeszło 160 miejscowości większych, bo to najczęściej są miasta, większe miasteczka, ale większe miejscowości, chociaż może też są przypadki, że to idzie nawet w mniejszych miejscowościach to wydarzenie. Właściwie nie wiemy też, ile osób gromadzi w Toruniu po kilka tysięcy. Wiemy, że w Szczecinie kilkanaście, około 20 tysięcy, podobnie w Warszawie. Więc to są liczby 200, 300 tysięcy, może więcej, prawda? Więc to jest niesamowity taki znak, że dzisiaj trzeba zamanifestować, czy też przypomnieć te pojęcia podstawowe, jakim jest życie i rodzina. Może to nie są wszystkie pojęcia, które są dla nas ważne w życiu, ale jednak te, które są dla nas kluczowe. I kiedy mówimy o życiu, to my dzisiaj sobie bardzo dobrze, już po tych kilku latach, czy kilkunastu latach, my sobie bardzo dobrze zdajemy sprawę, że uczestnicy tego wydarzenia, to są ci, dla których to życie, nawet jeżeli my się troszkę różnimy w opisywaniu, może mamy jakiś inny system trochę pojęciowy, ale dla nas to życie, to jest to życie od poczęcia do naturalnej, prawda, starości, odejścia, prawda, i to życie, które ma różne etapy, to życie,
zresztą,
prawda.
Zresztą obiektywnie, panie profesorze, no w tej chwili już nie ma co dyskutować, nauka to też stwierdza. Od kiedy zaczyna się życie?
Ale widać, niektórym to jednak jest za mało, więc jakby dotykamy tu takiego pojęcia, o które my walczymy, albo nie wiem, do które się... Właściwie, które próbujemy, nie wiem, nie chcę powiedzieć na nowo, bo właściwie ono było, ono wręcz jest kwestionowane, więc właściwie czy wypierane jest przez inne pojęcia. No i oczywiście kwestia rodziny. Więc no to tutaj to, co się dzieje dzisiaj w tej sferze pojęciowej, jeżeli chodzi o rodzinę, no to tak jak nawet możemy powiedzieć, że obiektywnie co do życia, nawet wszystkie mierniki, badania opinii właśnie też pokazują tą większą wrażliwość dotyczącą właśnie życia, ochrony życia. Tak na przykład kwestia rodziny, no to już jest sytuacja bardziej, prawda, złożona, kiedy widzimy...
W warstwie pojęciowej tak. Jest takie zamieszanie, że tak, w zasadzie oczywiście. Jest dowolność w tej chwili, można powiedzieć.
Tak, i dlatego też każdy z tych marszy na pewno ma taki wydźwięk walki o pojęcia, ale też walki o te rzeczywistości, które stoją za tymi pojęciami. To jest bardzo prosta rzeczywistość, bo właściwie w marszu się idzie, uczestniczy się gdzieś tam na moment, może przystaje, żeby jakiś komunikat usłyszeć, zapraszamy się wspólnie do na przykład do jakiegoś elementu modlitwy, do powtórzenia jakiegoś słowa, też do jakiegoś znaku błogosławieństwa. Natomiast on to jest bardzo prosty w swojej wymowie znak tego marszu, a jednak niesamowicie silny, bo moim zdaniem to jest odnotowywane, nawet jeżeli nie w sposób taki bezpośredni, nie wiem, przez media, przez gazety, bo z tym zawsze jest problem, kto to w ogóle zauważy, to siła oddziaływania tych marszy jest olbrzymia. Naprawdę jest olbrzymia i właściwie takich manifestacji, jakie mamy regularnie właściwie, ten dzień 10 czerwca to jest taki dzień, gdzie najwięcej marszy przejdzie w Polsce, ale są też i wcześniej, i trochę później. To wydaje nam się, że obiektywnie nie ma takiego drugiego wydarzenia, które by tyle osób gromadziło. Widzimy, jak to jest bliskie wielu osobom i też jak wiele osób chce jakby wesprzeć, prawda, swoją obecnością, bo właściwie ta obecność jest kluczem. najpierw trzeba być, żeby w ogóle mieć, nie wiem, tytuł, czasami jakąś, no nie wiem, przestrzeń do tego, żeby coś powiedzieć. Najpierw trzeba być. I marsz jest przede wszystkim taką obecnością, żeby być. I dlatego zawsze przede wszystkim zachęcamy do uczestnictwa. Właściwie my nic nie wymagamy. Chcemy, żeby jak najwięcej osób było, przeszło, wspólnie się jakoś poradowało ze swojej jakiejś obecności. Wspólnie też, myślę, też podjęło kilka takich znaków, bo też no to jest ciekawe, że na przykład taki znak błogosławieństwa, my na przykład w Toruniu mam taki znak na Rynku Nowomiejskim, z reguły się błogosławiłem.
Bardzo wzruszający.
Tak, więc, no prosty znak, który pewno towarzyszy wielu, czy może towarzyszy, ale który sobie gdzieś tam przywołujemy i idziemy dalej. Prawda? Też chcemy, żeby było trochę świadectw. Zawsze staram się kogoś zaprosić, żeby się podzielił jakąś swoją posługą właśnie na rzecz życia, na rzecz rodziny. I to są przeróżne doświadczenia.
Mógłby pan przywołać, panie profesorze, chociaż kilka tematów naczelnych poprzednich marszów, bo chciałbym, żebyśmy przeszli teraz do tegorocznego tytułu.
One, te hasła, nie wszystkie w każdej miejscowości mogą być takie same, ale te, które mają pewną taką koordynację przez takie centrum warszawskie, na przykład w 2009 roku w kryzysie stawiamy na rodzinę. 2010 państwo przyjazne rodzinie. 2011 Polska woła o ludzi sumienia. 2012 rodzina receptą na kryzys. 2014 rodzina obywatelska, rodzina, wspólnota, samorząd. 2015 rodzina, wspólnota polska. 2018 rok Polska rodziną silna. Akurat w tym roku odwołujemy się
z tym setną rocznicą
odzyskania niepodległości, więc jakby chcemy pokazać, że tym kluczem do tej Polski silnej jest rodzina. I oczywiście, no też znowu ten jakiś grupa tych pojęć, prawda, bo to rozumienie ojczyzna, patriotyzm, troska o ojczyznę też można różnie rozumieć, ale okazuje się, że kiedy szukamy tych takich, nie wiem, pojęć takich podstawowych, czy też te, które dotykają prawie nas wszystkich, no to rodzina jest taką właściwie takim pojęciem, które dotyka nas i właściwie każdy może na nie odpowiedzieć, bo to jest ciekawe, że można powiedzieć, że nikt nie musi się czuć, oby się nie czuł zwolniony, prawda? Bo w tym pojęciu jest każdy z nas, nie? Czyli
w tej rzeczywistości rodzinnej.
Tak jest. Czyli jaka jest rodzina, taka jest Polska. Tak. Jaka jest moja rodzina, taka jest nasz kraj. Jaka jest, prawda, jakie są relacje w mojej rodzinie, prawda? Jakie są wartości, jakie są akcenty, nie wiem, jaka jest pewna codzienność i święta. Tak w pewnym sensie wygląda ojczyzna, czy też ta ojczyzna ma swoje takie akcenty, prawda, których no, pewnych strzeże, prawda, o których niektórych mówi głośno, prawda, też mówi o jakichś zagrożeniach i to jest bardzo ciekawe. Zresztą rodzina jest, no, nie czas i miejsce. Rodzina jest ogromną soczewką, która pokazuje tak naprawdę, gdzie my jesteśmy. I jak co się da powiedzieć o rodzinie, prawda, jak ona funkcjonuje, jaka jest rola ojca, matki, prawda, jakie są dzieci, ile jest tych dzieci, jaka jest otwartość na życie, potem jaka jest też, jaki jest ten system wartości, który jest przekazywany, no to przecież to są podstawowe kwestie, które dotykają, no można powiedzieć też takiej kondycji społecznej, właściwie kondycji jakiegoś też kraju. Jeżeli my mówimy, prawda, że jakieś referenda, prawda, wybory, prawda, gdzieś tam, prawda, nie wiem, coś wygrywamy, coś przegrywamy, no w pewnym sensie kluczem jest to,
ale,
też,
ale panie profesorze, jak jesteśmy tak sobie w rodzinie. Pomyślałam, w krajach, gdzie już często nie wiadomo, jak jest definiowana rodzina, w tych krajach jednak dobrze się ludzie mają.
No właśnie, co to znaczy, no dobrze właśnie. Się mają, pani tak Barbaro, co to znaczy dobrze się mają?
Tak, już mam właśnie co na uwadze kilka krajów, które już na przykład w których nie wolno używać pojęcia ojciec, mama, tylko no używa się pojęć tato,
i
pierwszy,
z tych krajów tato, nawet możemy usłyszeć...
Znaczy rodzic pierwszy, rodzic drugi.
W ostatnich takich jakichś informacjach,
są to kraje, które mówi się na przykład w Europie, że one ekonomicznie i socjalnie jakoś tak są wzorcem.
No tak, no tak. Tylko, że potem jak popatrzymy na statystyki, byłem w takim jednym z bardzo bogatych krajów, mówisz, że jeden z najbardziej zadowolonych ludzi na świecie, nie będę mówił specjalnie
o tym kraju.
W każdym razie to kraj, w którym jest najwięcej ludzi, którzy zażywa środków psychotropowych.
Popełniają samobójstwo.
No przecież to jest jakoś, no więc to co? To coś, to jest jakiś błąd prawda, podstawowy gdzieś tam. Więc to, że ludzie są bogaci, chwała Bogu, żeby mieli to, co jest im potrzebne do życia i nie wiem, pewną jakąś perspektywę, ale to wcale nie załatwia ich życia. Ja myślę, że wielu z Państwa, którzy nas dzisiaj słuchają, którzy macie pewną perspektywę życia zupełnie inną, widzicie zdecydowanie bardziej i oby wasz głos był jeszcze może bardziej słyszalny, co jest w życiu ważniejsze, czy to jest najważniejsze, to co w życiu jest rzeczywiście wartościowe, to myślę, że wielu z was dobrze rozpoznaje i wie. Natomiast to, co my na zewnątrz widzimy, że to jest znakiem pewnego, nie wiem, dobrobytu, pewnej trampoliny, nie wiem, społecznej takiej, która, nie wiem, każe komuś się czuć lepszym, prawda, ponieważ to ma, prawda, czy gdzieś tam był, prawda, to są jednak złudne rzeczy, one mogą służyć, ale wcale tak nie musi być i to, co tutaj przywołaliśmy, z jednej strony bogactwo kraju, z drugiej strony najwięcej samobójstw, prawda, i jakby ludzi, którzy nie mają, no nie widzą sensu swojego życia, więc jakby jednak coś tu jest nie tak po drodze. Może jeszcze bardzo dam jeszcze ciekawe słowa, jeżeli pozwolę sobie może w tej części, kiedy jeszcze mamy, wprowadzamy kilka takich myśli. Bardzo mi się podobają, no, jeżeli tak mogę powiedzieć, słowa siostry Łucji już nieżyjącej, tej z Fatimy, która mówiła o tym, że w 2005 roku mówiła, że taką ostatnią walką w przestrzeniu walki między Bogiem a szatanem, to jest ta przestrzeń, która rozgrywa się o małżeństwo i o rodzinę. I właściwie i ona mówiła też bardzo ciekawe też słowo, bo to może też da takie światło dla wielu, którzy się zajmują, którzy troszczą się właśnie o małżeństwo, o rodzinę, o życie. Ona mówiła, że każdy, kto pracuje dla świętości małżeństw, rodziny, walczy o życie, będzie zwalczany. Będzie napotykał w swoim życiu różnego rodzaju przeszkody, bo to jest ta płaszczyzna, która...
Niesamowite. I to mówiła siostra zakonna jakoś wyizolowana z tych...
Tak mi się wydawało, że
tak mi się wydawało i tak mogła być odbierana.
Tak, więc tak rozpoznała, myślę, taką niesamowitą, ważną jakby płaszczyznę, że z jednej strony to jest ta walka, no niektórzy powiedzą, a nas to specjalnie nie dotyczy, ale jednak dotyczy wielu, jak tak popatrzymy, ale z drugiej strony daje też pewną diagnozę pewnych trudnych, czasami trudności różnych sytuacji, że ci, którzy w tych różnych wymiarach, bo to troska o rodzinę, życie, małżeństwo przecież ma różne wymiary, to są, nie trzeba być politykiem pierwszych stron, nie trzeba być samorządowcem czy liderem, prawda, nie wiem, jakiegoś marszu, tylko to dotyczy bardzo prozaicznych, codziennych rzeczywistości, wyborów, wartości, wychowań, prawda, troski, walki, prawda, codzienny, one się tak naprawdę rozgrywają w codzienności takiej rodzinnej, prawda, codzienności domu, mieszkania i tak dalej, że oni widzą jak to, że ta troska o życie jest czymś przez nich, no jest tą wartością, na którą są uwrażliwieni, to jednocześnie widać, jak no, będą pod obstrzałem prawda, ludzi, sytuacji. Ona nazywa to walką duchową, czyli mówi o tym konflikcie duchowym, czyli o konflikcie, o tej konfrontacji z szatanem. I oczywiście no to są piękne słowa, bo one mi pozwalają osobiście rzeczywiście trochę nie wiem, może zrozumieć też różne sytuacje, których sam dotykam, ale też w których uczestniczę pośrednio.
Ale tak sobie, skoro panie profesorze przywołał siostrę Łucję, to ja chciałam przywołać matkę, świętą matkę Teresę z Kalkuty, która przecież te słowa, które wszyscy znamy i które przywołujemy wiele razy, która mówiła o konkretnym zagrożeniu, o zabijaniu ludzi i powiedziała, że jeżeli rodzice zabijają, to słowo trzeba tu użyć, swoje dzieciątko, to cóż przeszkadza tobie i mnie, żebyśmy się wzajemnie zabijali? Zobaczmy, jak jest, prawda?
Tak. To jest pełna... To są tak proste słowa, to jednocześnie
nie,
tak...
To nie tylko tak jest duchowa, to jeszcze jest tutaj konkretne, prawda? I proste słowa i to była kobieta, która uczestniczyła w życiu i widziała to, mówiła na podstawie, no na pewno na podstawie swoich nie wiem, medytacji, modlitwy i tak dalej, ale też uczestnictwa w życiu codziennym.
Ona widziała codzienność, prawda? Tak. Ona dotykała tych ludzi wykluczonych, też dotykała tych sytuacji, prawda, trudnych, dotykała, prawda, nieliczenie się z ludzkim życiem, tam gdzie posługiwała, nie wiem, z barbarzyństwem, gwałtami, prawda, więc ona też widziała i potrafiła też jednocześnie pokazać to, co jest takie ważne w tym, bo my czasami patrzymy na efekt pewien i patrzymy nad pewnym, no nie, obrazem końcowym, a właściwie okazuje się, że trzeba spojrzeć, gdzie jest pewna geneza, prawda? Więc jeżeli to, co ona powiedziała o tym, że jeżeli, ja pamiętam, że tam chyba też były słowa o, jeszcze bardziej o matce,
tak,
prawda?
Tak, ja nie chciałam tego powiedzieć, tak, żeby to nie zabrzmiało tak tragicznie.
No więc właśnie,
tak.
Jeżeli matka jest w stanie, prawda, zabić, no to właściwie nie ma już granicy, tak to nie ma już granicy.
Specjalnie jakoś tak, to złagodziłam, rozumiem. Bo ja dlatego te słowa tak bardzo pamiętam, to taka osobista może refleksja, bo pamiętam, że te słowa przeczytałam dokładnie w 1989 roku, kiedy u nas w Polsce się prawie o Matce Teresie jeszcze nie mówiło. Przeczytałam je, będąc za granicą przez rok, i przeczytałam je w obcym języku. I jeszcze dalej, pamiętam, bo czytałam taki artykuł, prosty artykuł właśnie o Matce Teresie w jakimś katolickim pisemku. I właśnie te słowa i słowa dalsze, że ludzie w krajach o wysokiej cywilizacji są najbardziej biedni, bo są najbardziej samotni z samotnych.
No, myślę, że tu
Ja to dlatego tak mocno to zapamiętałem, bo przecież się czyta później, różne rzeczy się zapomina. Proszę.
Tak, to no więc moglibyśmy jeszcze powtórzyć kilka tych sformułowań, które już tu padły. Rzeczywiście to jest, no, to aż wydaje się nieprawdopodobne właśnie, że ci ludzie, którzy właśnie są najbardziej, mają być najbardziej szczęśliwi, a nie są właściwie szczęśliwi.
A ja byłam wtedy zachwycona tą cywilizacją, w której byłam. Wyjechałam z kraju socjalistycznego i zetknęłam się i tu czytam, i byłam zachwycona, szczerze mówiąc. Mhm. I czytam, że to są ludzie biedni.
Tak, dokładnie. No, wiem, że statystyka niewiele musi mówić, prawda, chociaż wielu się podpiera, ale te badania, które gdzieś tam dochodzą do nas tam, prawda, więc my wiemy, że to, co stanowi kręgosłup ludzkiego życia, te wartości, to ich się niestety, znaczy całe szczęście, że ich się nie da, nie wiem, kupić, nie wiem, przemycić gdzieś przy okazji, bo to nie jest tak po prostu, bo to jest zupełnie inna płaszczyzna i to akurat dotykamy rodziny, życia, więc mówimy o rzeczach dla nas oczywiście kluczowych, które definiują nasze życie, a jeżeli w różnych społecznościach to rodzina, życie, to kwestionowanie życia, jakby okazuje się, że to jest nawet jakiś klucz taki do cywilizacji, żeby ją właściwie zrozumieć, to się okazuje, że efektem potem właśnie końcowym jest degradacja właściwie. Jest właściwie odejście. Nie ma na końcu, jest się samemu i jest właściwie tragizm i zostaje co? No samobójstwo właściwie jako próba wyjścia
z tej sytuacji. Zarysowaliśmy tak.
Tak, ale nie, myślę, że dało nam to też trochę takie poczucie, o czym my mówimy, bo my nie mówimy o rzeczach błahych, mówimy o rzeczach ważnych i myślę, że akurat...
Podstawowych po
prostu. I myślę, że akurat nasi słuchacze, bo zawsze korzystamy też od wielu lat z tej audycji dla chorych, ja myślę, że wy jesteście najlepszymi świadkami tego, że te słowa nasze, chociaż może trochę nieudolne, one nie są puste, bo już wiecie, co w życiu wielu z was, co w życiu jest ważne po prostu, tak? I nie dacie się oszukać, tak jak wielu ludzi daje się oszukać na różnych etapie swojego życia. Jeszcze pozwolę sobie jedną myśl powiedzieć, bo dla mnie to było takie wrażenie. Ja mam dzieci, mam dwoje, mam syna, dwie córki, są dorastające. Ja pamiętam, jak zobaczyłem w tych marszach innych, już nie chcę ich tu wymieniać, zobaczyłem w tych marszach, które były przeciwko życiu, marszach, które właśnie dopominały się o to, żeby kobiety miały tą możliwość, prawda, żeby zabijać. Ja zobaczyłem całe grono młodych dziewcząt, właściwie uczennic, tak. Uczennic z gimnazjum, ze szkół średnich. I ja powiem szczerze, ja byłem jak dobity po prostu, bo ja sobie pomyślałem, że to są moje właściwie, to są dzieci w wieku moich dzieci po prostu.
Tak, panie profesorze, dokładnie o tym pamiętam, przechodząc do jakiegoś marszu, widziałam to i o tym zaraz mówiłam również tu w tej audycji, tak. Bo to było dla mnie przerażające.
To mnie dobiło, muszę tak powiedzieć, że ja mam tak to w pamięci, w takim znaczeniu, że sobie pomyślałem, że to są przecież, jak, to jest tak, jakby moje dzieci. Ja teraz chciałbym, żeby moje dzieci, bo myślę sobie, że uczestnictwo takich młodych ludzi w takim wydarzeniu jak tamte marsze, ich też jakoś to naznaczało, to trochę piętnowało. Nie chcę oczywiście iść aż bardzo daleko, tylko jakieś pewne granice zostały przesunięte w ich życiu, przekroczone. Tak. I teraz
brutalnie,
tak, w takiej niewinności tych osób.
Prawda?
I teraz ja właściwie mam taki apel do naszych radiosłuchaczy, może też do osób, które jesteście mamami, babciami, czy też ojcami, żebyście też może właśnie zaprosili swoje dzieci na te marsze, może swoje córki w sposób szczególny, bo też nie ukrywajmy, że ta walka o życie to też w dużej mierze walka o kobietę, prawda, o matkę, o dziewczynę, o relacje, prawda, więc muszę powiedzieć, że kiedy szedłem tutaj dzisiaj na audycję, to sobie pomyślałem, że nie zapomnę to słowo, jakoś przypomnę, że zaprośmy nasze córki, nasze dziewczyny, prawda, nie wiem, niech chłopak weźmie, zaprosi swoją narzeczoną, dziewczynę, sympatię, prawda, koleżanki, po to, żeby przyjść, uczestniczyć w zupełnie innym wydarzeniu, takie, które pomoże wam w przyszłości podejmować decyzje, być otwartym na życie, a nie przy każdej, nie wiem, lepszej, nie wiem, okazji właściwie to życie zanegować albo powiedzieć, że są rzeczy ważniejsze od życia i dlatego ja mogę przejść nad tym nie tylko do porządku dziennego, ale mogę nawet pozwolić sobie na to, że to życie zakwestionuje. Więc naprawdę proszę też i taką modlitwę w tej intencji, żeby jak najwięcej kobiet i dziewcząt bywało też na tych marszach. Też mężczyzna, jestem mężczyzną, więc nie chcę tutaj, ale kobieta, jak ten obraz tych czarnych protestów, dla mnie to jest takie piętno, które ten młody człowiek, te dziewczęta niosą w życie. Ja chciałbym, żeby to piętno zostało zmazane.
Tak. Panie profesorze, pan mówił o tej konfrontacji swojej takiej mentalnej z marszem przeciwko życiu jako ojciec rodziny, a ja powiem o mojej konfrontacji również jako osobę, która jest z osobami niepełnosprawnymi. I mam takie doświadczenie, że przychodzą po takim marszu, który gdzieś tam w telewizji jest relacjonowany i tak dalej, przychodzą na zajęcia terapeutyczne dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną i mówią z przerażeniem o tym, że dziecko może być już naznaczone w łonie matki, jeżeli jest chore, no to po prostu nie ma prawa się urodzić. I takie pytanie dorosłej osoby ze zespołem Downa, to co? To ja bym się nie urodziła. Tu przed tygodniem była audycja, kiedy same osoby, ta audycja właśnie wzięła się, same osoby z niepełnosprawnością mówiły, z niepełnosprawnością intelektualną, mówiły o swoim życiu i właśnie o tym zagrożeniu życia. Właśnie takie świadectwo osób, które mają poczucie, że są niepełnosprawne i że ich życie właściwie cały czas jest kwestionowane.
No to w ogóle, popatrzmy jakby do czego doszło, że nawet nas, opatrzność Pan Bóg daje nam takie znaki od tych osób, które wydawałoby się, że one są w tej hierarchii zupełnie na samym końcu i właściwie prawie nie mają głosu tam właściwie. No więc jak słyszymy coś takiego, to właściwie to nas tak stawia do jakiegoś pionu takiego moralnego, niewartościowego. No ja mogę też powiedzieć, że nie chciałbym oczywiście operować żadnymi nazwiskami, nikogo też jakoś dotknąć, ale ja mam też pośród znajomych kogoś, czy osoby, nie tylko jedną, które mają też właśnie w swojej rodzinie osoby właśnie chore z zespołem Downa, jednocześnie biorą czynny udział w tych różnych, to jest dla mnie po prostu, jest to dla mnie, muszę powiedzieć, to mnie dotyka po prostu, czyli ja jakoś wewnętrznie widzę to taką sprzeczność.
Tak.
I to jest tak, jak szanowni państwo, myślę, że jesteście też świadomi, wiele rzeczy nas już nawet nie dotyka, jesteśmy tam jakoś nawet już przyzwyczajeni, właściwie nawet trochę gruboskórni, ale są takie sytuacje, jeszcze całe szczęście, że one się trafiają w naszym życiu, gdzie nas to dotyka po prostu jak taka rana właściwie, że no to jak, to o co tutaj chodzi właściwie? I wtedy to daje nam dużo naprawdę do zrozumienia i wtedy my zaczynamy też trochę myślę, jeszcze bardziej rozumieć to jakby też i ten konflikt właściwie, że tu to nie jest tylko sobie konflikt, że ktoś coś lubi, prawda, i coś nie lubi, że mu się coś podoba.
To jest być albo nie
tak
być.
Jest, to jest być albo nie. A nam próbuje się wbić, że to jest kwestia, a właśnie wyboru, tak jak ty możesz sobie wybrać, czy będziesz mieszkał w dużym mieście, czy w małym mieście. Albo będziesz w markecie. No, i to jest taka płaszczyzna takiego spotkania. I no, my jesteśmy też synami, córkami tej epoki, to jest Ziemi, więc jakby dobrze, że my mamy trochę też tego, Pan Bóg stawia i ludzi, sytuacje, które nam trochę, jakby nas trochę budzą może też trochę z takiej rzeczywistości, bo byśmy krakali tak jak i wielu innych po prostu. Więc ja myślę, że takie spotkania naprawdę i całe szczęście, że my w Kościele mamy taką możliwość też jakby znalezienia takich spotkań. Także to jest naprawdę taka przestrzeń, gdzie my możemy się czuć też bogaci przez te różne spotkania, bo rzeczywiście Kościół to nie jest jakaś socjologiczna rzeczywistość, prawda, pięknych, mądrych, wykształconych, bogatych albo biednych, tylko po prostu to jest historia ludzkiego życia i oby jak najwięcej tej historii takiej bardzo realnej do nas docierało, prawda, i dlatego też to świadectwo, jak kolejny raz powiem, jesteśmy w audycji dla chorych, to świadectwo ludzi chorych, to jest, jak my się ograbimy ze świadectwa ludzi chorych, to właściwie to żyjemy w odrealnionym świecie po prostu.
No, nie mamy szans po prostu.
Albo nie mamy szans.
Naturalnie, że tak. Ja pamiętam na spotkaniu właśnie, kiedy na moich spotkaniach z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie przywołałam taki wiersz księdza Twardowskiego, gdyby wszyscy mieli tyle samo, to nikt nikomu nie byłby potrzebny. I myśmy to rozważali w sytuacji, kiedy ktoś z zewnątrz by patrzył, ale z kim pani rozmawia? Z kim pani rozmawia? Co oni mają do powiedzenia? Oni mówią takie ważne, podstawowe.
Tak? Jeszcze powiem tutaj, bo myśmy chwilę rozmawiali, ja zresztą niosę takie doświadczenie z wczorajszego dnia, jak wiele też wnoszą różne sytuacje też chorobowe, na przykład alkoholicy wychodzący,
przeżywający. Właśnie, dobrze, że pan o tym...
Bo ja wiem, że też pani też zaprasza tutaj do studia, bo my widzimy, jaką też nie chodzi mi o nie gloryfikowanie alkoholu, prawda, tylko chodzi mi o tą historię tych ich życia, którzy wychodzą, którzy...
Przerobienie słabości.
Tak jest. Ja wracałem wczoraj z Krakowa, byłem na jakimś spotkaniu i wracając, zjechałem na Jasną Górę, patrzę, pełno ludzi. Nie mogę nawet miejsca znaleźć na parkingu. U pań w Instytucie Promastowskim się zatrzymałem. Mówię, nie mogę znaleźć miejsca. Mówię. I one mi mówią, że właśnie jest pielgrzymka anonimowych alkoholików, prawda? Jeszcze kilku takich różnych sytuacji, znaczy tych anonimowych, ale alkoholicy dominowali. Więc właściwie ja sobie tak myślałem, jak to dobrze, że oni tam przyjechali, jak to dobrze, że oni jak to niosą to świadectwo, tą historię swojego życia, masę spotkań różnych, te sale rycerskie, czy
wszystko
prawda,
zajęli
kiedyś tam, czy znaczy w większości na co dzień tam jakieś konferencje, wykłady, a tutaj świadectwo, spotkanie, świadectwo, historia, prawda, powiem szczerze, że też chciałem poprosić o sakrament pojednania, jak zobaczyłem te kolejki przy tych konfesjonale, to jest to jakaś wojna, znaczy, ale tak pozytywnie, to znaczy coś się zmienia, coś się tutaj wydarza. Ale to jest po prostu, bo my potrzebujemy takiego świadectwa. Ja potrzebuję takiego świadectwa, że widzę, że ktoś po prostu walczy, być może upada jeszcze, ale wielu z nich, prawda, to ciągnie. I to jest ten taki bardzo realny świat, którego my dotykamy. I ten realny świat ostatecznie zwycięża w takim znaczeniu, że on nam daje to i zrozumienie naszego życia, bo widzimy, że my jesteśmy i podobni, ale też gdzie jest ważność tych rzeczy w życiu, co jest ważne, co jest mniej ważne, prawda? I my takich rzeczy dotykamy, bo my możemy się trochę tu poszukiwać, mówić, że fajnie, bo nam się dobrze wiedzie,
tak,
bo
właśnie,
prawda, bo to mamy,
to
ja
nas
jestem zatrudniony,
nie dotyczy, tak.
Już to mamy, to mam, prawda, to nas nie dotyczy. Nie, to jest nieprawda. Prawie każdy z nas gdzieś ma w swoim otoczeniu albo wręcz bezpośrednio to nas dotyka, więc ja jestem też wdzięczny za takie właśnie te doświadczenia właśnie z ludźmi chorymi właśnie, którzy doświadczają mocy alkoholu, który jest w stanie zdegradować właśnie historię ludzkiego życia, ale Pan Bóg jest w stanie wyprowadzić
tak.
I wydobyć.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, moglibyśmy jeszcze dalej snuć refleksję pewnie, Panie Profesorze, ale oddajmy głos radiosłuchaczom. Drodzy Państwo, w Radiu Maryja, w audycji dla chorych, mówimy dzisiaj o marszu dla życia i rodziny.
A, właśnie marszach, bo te
o
marsze...
O marszach, właśnie, o marszach, które się już trwają, będą...
Najwięcej 10 czerwca, najwięcej.
Za tydzień będzie w Toruniu, ale będzie też w Warszawie.
W wielu miastach.
W wielu miastach. I to, co pan profesor mówi, zachęcajmy się, żeby uczestniczyć w tych marszach, bo to jest sprawa niezwykle, tak. Niezwykle ważna.
Dajmy sobie to doświadczenie, ja tak zapraszam,
właśnie. Żeby sobie dali to doświadczenie. Ucieszmy się sobą, zobaczmy. A może jeszcze telefony podam, tak, ojcze? Ojciec Janusz jest z nami i bardzo się cieszę. Nasze telefony, drodzy państwo, jeżeli ktoś z państwa chciałby z nami rozmawiać, 56 to kierunkowy, 655 23 55, 655 23 56, Polska Północna i Południowa, dwa numery telefony w naszej rodzinie, 536 600 536 600 200 i dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy zagranicy, 48 56 kierunkowy, 655 23 33, 655 23 66, a z USA i Kanady 011 48 56. Mamo, ty we śnie tuliłaś, ty zbierałaś łzy, nie zapomnę, moja mamo, ty świat pokazałaś, ty dałaś mi dom, jesteś obok, moja mamo. Dziś wspominam każdy twój gest i słowa te. Ty mnie nauczyłaś, jak żyć, jak kochać cię. Choć lata biegną, twoje oczy nie zmieniają się. Świat barw nabiera, tętni życiem, gdy uśmiechasz się. Ty we śnie tuliłaś, ty zbierałaś łzy. Odbieramy telefonu, śpiewał pan Cholecki, tak, o mamie, a więc akcent na kobiety znowu, panie
bardzo
profesorze.
Bardzo dobrze, bardzo dobrze.
Odbieramy telefon, halo, słuchamy? Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Józef z Południowej Polski.
Witamy, panie Józefie.
Proszę panią, ja słucham tej audycji o Marszu dla Życia. Ja jestem osobą niepełnosprawną z encefalopatią o znacznym stopniu inwalidztwa i ja żyję, przeżyłem, urodziłem się, mam uszkodzenie mózgu, ale proszę panią, jestem w ciężkiej sytuacji materialnej, rodzice nie zabezpieczyli mi bytu. I ja mam takie mieszane uczucia, że po co się człowiek rodzi, jak potem bieda człowieka zabija i nie ma komu pomóc. I ja zwracam się o pomoc, to ludzie się ode mnie odwracają.
Proszę pana, panie Józefie, a zwracał się pan do pracownika socjalnego, przedstawiając swoją sytuację?
No, to są pomoce takie, że...
Ale wie pan, na opał, na nie wiem, czy pan mieszka na wsi, czy w mieście, bo jest taka doraźna pomoc, a ponadto też można zwrócić się do Caritas, także uzyskać codzienne na przykład posiłki. To już jest duże wsparcie, prawda, którego pan nie musi, jedząc posiłki. Ja wiem, że to może nie zawsze jest taka możliwość, żeby iść do miejsca, gdzie można zjeść. Jaka jest pana sytuacja? Gdzie pan mieszka?
Ja mieszkam na wsi.
Na wsi, to troszkę gorzej.
Na wsi mieszkam z mamą, bo jeszcze mama żyje. Aha. Na szczęście. Ma 88 lat. No, ale mama nie zabezpieczyła mi w miarę dobrych warunków materialnych. Muszę się starać o to, żeby... Musimy najmować ludzi do prac, czy to robienia opału na zimę, czy o węgiel ciężko dostać dotacje.
Ale wie pan, ja wiem, że jeżeli chodzi o węgiel akurat, to wiem, że jest taki program w Ośrodku Opiekuna Społecznego, gdzie właśnie opał jest jakoś gwarantowany. Więc proszę bardzo zwrócić się w to miejsce, dobrze? No to tutaj przez radio nie bardzo możemy panu pomóc. Pozdrawiamy pana serdecznie i życzymy, żeby pan, no jakoś może ktoś z pana otoczenia usłyszy ten pana telefon, że może bardziej się zainteresuje pana losem. Wszystkiego najlepszego, panie Józefie. Słuchamy Radio Maryja. Tak? Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bo jestem opiekunem i wolontariuszem osób niepełnosprawnych i opiekuję się, mając 78 lat, pomagam chorym, odwiedzam. No i po prostu chciałem złożyć życzenia tym chorym, niepełnosprawnym, tym leżącym w domach po prostu i rodzinom, o cierpliwość i wytrwali w ciężkiej, nieuleczalnej chorobie spargnienia rozsianego czy z porażeniem mózgowym. Moje nazwisko Czechowski Edward, człowiek roku. No, chciałem złożyć im życzenia dużo zdrowia i cierpliwości, wytrwałości.
Proszę pana, skąd pan telefonuje?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Edwardzie, to jeżeli pan jest człowiekiem roku, to no, gratulujemy.
Ja już 40 lat pomagam tym ludziom chorym, leżącym, mając swoje lata. Ale też pani Barbaro, chciałam powiedzieć, że też nieraz przechodzę takie lekką depresję, bo mając 78 lat, mam już takich ludzi leżący, nie chodzący, tylko leżący na stwardnienie rozsiane i z porażeniem mózgowym.
Rozumiemy, panie Edwardzie.
Także bo... jest bardzo ciężko mi, pani Barbaro, nieraz nie wiem, ja się dziwię w ogóle, że Pan Bóg mi daje tyle siły i zdrowia, że mogę pomóc tym.
Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, dziękujemy panu za to słowo, bo ja myślę, że tutaj nas wielu słucha i myślę, że te pana słowa też...
Pan może być przykładem.
Także dziękujemy
osób,
panu tak? bardzo za to pana zaangażowanie tak. i za to świadectwo.
Ale też, panie profesorze, myślę sobie, że jak to ważne, żeby taka osoba, która pomaga, żeby ona też znalazła miejsce, gdzie będą inne osoby, które pomagają, jakieś oczywiście, stowarzyszenie, no, jakieś, no, bo samemu zresztą pan sam mówił, że jego siły są na wyczerpaniu, nie?
Tak, więc no, myślę, że znamy to z różnej działalności, a szczególnie jak dotykamy osób chorych.
Tak,
no to jest,
oczywiście.
To może nie być takie proste, ale szukajmy też tego odniesienia do innych osób.
Tak. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pan Zywnika. Ja chciałem zwrócić uwagę na to, że to, co się mówi o pomocy, to jest często teoria, bo tak, no, rzeczywistość jest zupełnie odmienna. To jest takie jakby oszustwo, bo dużo się mówi o osobach zaufania publicznego, o pomocy na przykład adwokatów z urzędu, a rzeczywistość okazuje się całkowicie odmienna, bo oni zamiast pomagać, to jeszcze tych ludzi topią. I jak ktoś spotka się z takimi adwokatami z urzędu 3-5 razy, każdy w innej sprawie, każdy robi to samo, tylko w innym opakowaniu, to potem już ręce opadają. To samo jest z policją, to samo jest z komornikami, łamią prawo.
Człowiek proszę pana,
nie
halo.
Może, zwłaszcza jak jest niepełnosprawny.
Halo, także ten pan, ale ja bym proponowała, żeby nie generalizować, bo...
Nie, absolutnie, tylko ja mówię, że...
To jest
tak
pana
jak
doświadczenie.
Pan, który telefonował ze wsi, niepełnosprawny i mówił, że jest w takiej sytuacji rozpaczliwej, no to nie ma mu się co dziwić. No, tu chodzi o to, że teoria co innego, a praktyka co innego. Jesteśmy oszukiwani, o to chodzi.
No myślę, że ma pan zapewne rację, natomiast ja bym też unikał takich słów jak oszukiwani, bo mi się wydaje, że trudno nam tutaj tak do końca jakoś ocenić te ludzkie postawy, ale ma pan na pewno rację, że jest wiele takich sytuacji, które trudnych i szczególnie w mniejszych miejscowościach. Oczywiście to dotyczy też miast, gdzie można być też w mieście chorym, samotnym i właściwie takim, który jest...
Ale panie profesorze, poza tym my też nie wiemy, jak osoba, która telefonuje, jaka to jest rzeczywista sytuacja. No, sama mam codziennie do czynienia z osobami, które potrzebują wspierania i wiele razy byłam świadkiem takiej sytuacji, kiedy się proponuje jakąś formę pomocy, jeżeli ona związana jest z jakąś koniecznością wysiłku ze strony tej, której się pomaga, to pomoc jest odrzucana. Ale tutaj nie mówię dlatego, żeby jakoś poddawać wątpliwość, co państwo mówili, ale życie jest naprawdę bardzo różne. I szukając pomocy, jeżeli nie uzyskamy, to tak samo jak szukamy pomocy medycznej. Jeden lekarz nam nie odpowiada jakoś, to szukajmy kogoś innego. Tak. To jest nasze zadanie.
Słuchamy.
Halo?
Szukajmy kogoś innego.
Halo?
Czy to Radio Maria?
Tak.
No, ja chciałam...
Proszę pani, halo? Nie porozumiemy się, jeżeli pani nie wyłączy radia.
Tak, jestem.
Ale musi pani wyłączyć radio. Bo
już wyłączyłam.
No proszę bardzo, słuchamy.
No proszę panią, szczęść Boże. Ja mieszkam na wsi. No jestem osobą, samotnie prowadzę gospodarstwo domowe. Jestem osobą niewidomą z powodu choroby genetycznej wzroku. Na wsi takie osoby mają bardzo ciężko. Po prostu nikt takimi osobami się nie zajmuje. Córkę mam dalej. Jestem wdową. Wszystko na mojej głowie. Najgorzej zgromadzić opał, węgiel, drewno, podwórko wykosić, czy jakiś chwast wyrwać, bo już bardzo mocno już wzrok mnie wykończył. Na pomoc sąsiedztwu nie ma co liczyć, bo jeszcze się uśmiechają z tego wszystkiego. I jeszcze się psocą na złość po prostu. A to, żeby już obiadu też nie mogę sobie sama ugotować, bo bardzo mocno ze wzrokiem mam kłopot. Po zakupy nie mogę trafić tak samo. A pani z opieki społecznej mówi, że nie należy mnie się bezpłatna opiekunka, dlatego że mam za dużo renty, bo mam 1180 zł renty plus dodatek pielęgnacyjny. Jestem za bogata, więc muszę za 2 godziny pomocy opłacić sobie sama opiekunkę. No tyle bym miała do powiedzenia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie będziemy chyba tutaj
trudno
tego
to rozważać,
bo to jest
ma pani
konkretne
rację,
doświadczenie życiowe i pewnie tak jest. Ja myślę, że są określone też przepisy, które pomoc społeczna, pracownicy socjalni muszą spełniać.
Tak, poza tym ja myślę...
Proszę.
Ja myślę sobie, że my się też uczymy wszyscy takiej wrażliwości na to, co pani wspomniała o sąsiadach. No jest pewna jakaś historia też pewna waszego bycia. Wiemy, jak wygląda relacje z sąsiadami.
Tak.
Ja myślę, bo ja wiem, że ten marsz nie jest na pewno najważniejszym jakby wydarzeniem, ale myślę, że ten marsz uczy nas też. Mam taką nadzieję, że też pewnej wrażliwości na różne sytuacje i mam nadzieję, że być może część państwa też doświadczy, może też dzięki tym wydarzeniom takiej większej otwartości w pomocy.
Mm-hmm. Halo, słuchamy? Halo, słuchamy? Słuchamy? No niestety osoba, która chciała z nami rozmawiać, wyłączyła się. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja się nazywam Anna Halicka.
Witamy
Panią. Chciałam do audycji, bardzo uważnie słuchałam.
Bardzo prosimy Panią.
chciałam dać takie świadectwo, że po prostu życie ludzkie jest najważniejsze, a rodzina w ogóle to jest fundament. I ja doświadczam cały czas tej walki. Niedługo będzie 25 lat po ślubie i ciągle walczę o tą rodzinę. Dla mnie to jest najważniejsze.
Tak, a może pani powiedzieć, bo pani mówi tak ogólnie, walczy pani o rodzinę, każdy właściwie walczy o siebie, o rodzinę.
Ale dobrze,
tak,
że pani też nazywa to, czyli że jest pani świadoma, że to wymaga wysiłku, takiego starania, prawda, zabiegania.
Bardzo, bardzo dużego wysiłku, bo ja się leczę, syn też 14 lat zachorował, się leczy. No mówiąc szczerze, psychicznie leczymy się. I no...
Potrzeba ciągłej aktywności, tak?
Ciągła aktywność. A co jeszcze? Co jeszcze dużo daje wspólnota, jeżeli się należy do jakiejś wspólnoty?
A, dobrze, tak.
Ja się zapisałam do wspólnoty przyjaciół oblubieńca u nas w parafii i po prostu dla mnie to dodaje skrzydeł. Ludzie, którzy po prostu pomagają, którzy w każdej chwili, oprócz lekarzy, oprócz psychologów i tak dalej, oni no po prostu... są wsparciem.
Tak, bardzo dobrze. To są bardzo dobre słowa, proszę panią, dlatego, że ja, no, ja słyszałem też o tym ruchu, tych spotkaniach właśnie przyjaciele oblubieńca. W ogóle każdy ruch w kościele,
każda wspólnota nas buduje,
pomaga. I ja życzę każdemu, jeżeli to jest tylko możliwe, oczywiście, od ruszu żańcowych, nie wiem, no grup właśnie, Ojca Pio, przecież mamy w najmniejszych parafiach, tak? Mamy 20 osób, które wspólnie, prawda, są w jednej róży różańcowej, które jakoś tam mają wrażliwość na siebie, coś pamiętają o sobie, to Kościół ma naprawdę no, piękne doświadczenia, piękne narzędzia, takie sposoby docierania. Ja życzę każdemu
najprostsze
właściwie, że się spotykamy w domach, spotykamy się w kościele, gdzieś w salce, na liturgii. Nie jesteśmy sami, no więc ja myślę, że pani też znalazła ten kierunek. Ja go gratuluję i proszę walczyć o niego.
Dziękujemy pani bardzo. Pozdrawiamy panią i syna. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Dzień dobry, proszę panią, czy ja mógłbym wejść na antenie?
Tak, proszę bardzo.
Proszę panią, ja chciałem zapytać, czy mógłbym pomóc jakoś finansowo na niepełnosprawnych?
Proszę pana, może pan pomóc w swojej miejscowości, znaleźć może jakąś organizację albo Caritas znaleźć i zawsze można wspomóc, nie tylko finansowo, ale też pomocą konkretną w sensie jakiejś pracy na rzecz osób niepełnosprawnych.
Panie, bo ja tak słuchałem waszego radia i ten, i tam dzwonił niepełnosprawny do was o pomoc i żeście odmówiliście mu pomocy, żeby szukał tam
wie pan co, no radio nie organizuje pomocy, to przecież jest oczywiste. Pan, jeżeli ma pan dobrą wolę i taki pomysł w serce panu tutaj podpowiada, że my jesteśmy niewrażliwi, natomiast pan tutaj może coś zrobić, to naprawdę możliwości pomocy jest bardzo dużo. Pozdrawiamy pana serdecznie i szczęść Boże. No, też dobrze. Dobrze, że są takie telefony. Prawda? Halo?
Szczęść Boże,
ale proszę wyłączyć radio.
Ja w ogóle do tego programu, co jest teraz, słucham go. Chciałbym się w ogóle kilka pytań zapytać. Ja w ogóle mieszkam...
Prosimy, czy będziemy w stanie odpowiedzieć.
Ja mieszkam w ogóle w Gdańsku. Moje imię jest Zbigniew. Zwróciłem się do opieki społecznej. Mam grupę niepełnosprawną. Zwróciłem się do opieki w sprawie o udzielenie mi w ogóle takich leków. Leczę się na ciśnienie, na serce w ogóle i mam leki ponad 200 zł. Opieka mi odpowiedziała pytanie takie. Tam, gdzie pan mieszka, niech się pan zwróci. To jest raz. Kazali mi się wymeldować w ogóle tam, gdzie mieszkam i musiałem się stamtąd wymeldować i powiedzieli, że dostanę mieszkanie. Burmistrz mi to powiedział. Co doszło do tego? Wymeldowałem się stamtąd. Odpowiedział mi pan burmistrz, proszę czekać, mieszkam teraz na stacji. Proszę pani, znalazłem się cały w głębokim dole, to jest raz. Pomocy z opieki społecznej to jest dwa. Dla alkoholików to mają pieniążki, a dla takich ludzi, którzy chorzy są i są niepełnosprawni, to nie mają pieniędzy, to jest dwa. A trzecia rzecz, proszę pani, powiem krótko. Jest wszędzie dobrze tam, gdzie nas nie ma. My tylko mówimy, a nie robimy czynami. Podobały mi się słowa czcigodnego ojca, który powiedział o kościołach, o parafiach. Pięknie, pięknie, zgadza się. Są kapłani naprawdę kochający, są kapłani mili. Zwróciłem się do jednego kapłana, do drugiego, pomógł. Naprawdę, proszę mi w to uwierzyć, zwróciłem się do jednego księdza, poszłem, wykupiłem leki. I powiem krótko, opieka to jest tylko pięknie na obrazku.
Proszę
na
pana,
szybcie,
halo.
A w ogóle nic.
Dziękujemy panu bardzo. Te dzisiejsze telefony właściwie to one by jakoś współgrały wtedy z naszą audycją, jeżeli by tu ktoś był z pracowników socjalnych.
Ale czy nie jakieś szkodzi,
no, ale takie życie, żyjemy, oczywiście, tak. Ale no właśnie.
No, ja myślę, że właśnie no w tych naszych historiach, pani Barbaro, takie jakie mamy i nasi słuchacze, ja myślę, że nasi słuchacze są przyzwyczajeni też do takich bardzo konkretnych, często tutaj w audycji, też tych spotkań wokół choroby, czy też chorób, wybranych sytuacji. Myślę, że też mają takie, zresztą może i dobrze, że takie oczekiwanie, że jakby dowiadują się czegoś, czy też szukają jakiegoś umocnienia tak naprawdę, bo niewielu chce ich może gdzieś tam słuchać. Ale jest też tak, że myślę, że jak my dotykamy dzisiaj też tego marszu, to ja myślę, że to, co powiedziałem wcześniej, nie chciałbym się tutaj powtarzać, ale no, konkretne sytuacje oczywiście to trzeba zweryfikować na miejscu, zobaczyć, przyjrzeć się, ale myślę, że takie wydarzenie jak te marsze, w których myślę, że przejdzie 200-300 tysięcy osób teraz w najbliższą niedzielę, to też jest taki czas, kiedy my się uczymy jakiejś wrażliwości na kogoś bliskiego. Też i te osoby, które są w instytucjach, no właśnie, no myślę, że w instytucjach też trzeba najpierw być człowiekiem, a potem wykorzystywać te narzędzia, które nam...
Tak, ale właśnie ja ponieważ mam troszeczkę kontakt z pracownikami socjalnymi, wiem, że oni, mimo już są bardzo wrażliwi, czasami no nie mają możliwości pomóc. Właśnie te narzędzia są takie, to co pani tu jedna i czy druga osoba powiedziała, że właśnie przekracza o kilka złotych możliwości pomocy.
No to już, no ja
no,
też
no, to
mógłbym
są
się
właśnie
podzielić
te
taką
sprawy.
Historią gdzieś tam jakiegoś podatku naliczonego no. Za bzdurę, prawda, i właściwie i też... Nie,
no to jest życie, które tak, nas dopada w tej...
Także...
No co? Kończymy nasze spotkanie. Szczerze mówiąc, dzisiaj jestem jakaś taka przybita
no
tymi telefonami, które, bo widzę, że jak bardzo mało można pomóc osobom, które żyją w bardzo konkretnej, trudnej sytuacji, poza wzruszeniem się tą sytuacją, poruszeniem serca i daniem jakiejś rady.
No, ale może...
Ale może podczas tych marszów
usłyszeć.
Będziemy też apelować, czy prosić siebie o zauważenie innych osób też, nie?
No, może to też, jest rzeczywiście no. taki owoc tego spotkania, bo... Rzeczywiście, może myślę, że to rozmawialiśmy tu z panią Barbarą też o różnych tematach, które warto podjąć przy tej okazji. I ta rzeczywistość osób chorych, starszych, prawda, potrzebujących, właściwie to ona wybrzmiewała w naszych
tak
rozmowach. I więc widać, że to jest być może temat, który warto jeszcze głośniej gdzieś podnosić.
A z drugiej strony ja wiem, jak dużo jest na przykład w Toruniu, ale też w innych miastach, troszeczkę mam o niektórych miastach przynajmniej rozeznanie, jak dużo jest różnych form wspomagania, takie dzienne ośrodki wsparcia, gdzie taka osoba, która jest sama, może pójść, może tam jakoś czas spędzić, może obiad zjeść i tak dalej. Naprawdę można. Gorsza sytuacja jest w małych miejscowościach i na wsi.
No pewno tak jest. Myślę, że pani ma tu zdecydowanie większe rozeznanie niż ja. Także to proza życia potrafi być trudna.
Tak. I potrafi. No mnie dzisiaj to przybiło. Panie profesorze, tak. Dlatego musimy jakoś zakończyć. Musi pan
nie,
zakończyć
no, pozytywnie.
Chyba to spotkanie.
To znaczy ja myślę, że myśmy dotknęli tutaj tej historii od strony, mówiliśmy o marszach, ale dotknęliśmy też teraz tej prozy takiej życia i myślę, że też w tej, no, to jest też pytanie o sens różnych wydarzeń, historii naszego życia i myślę, że też do nas...
I o to, no, jak my mamy żyć.
Jak my mamy żyć.
Wobec ludzi, którzy są słabsi od nas.
Tak. I dlatego my prosimy wszystkich też, myślę, że jesteśmy w takim miejscu, też Pana Boga, o taką wrażliwość na tę historię ludzkiego życia i na zrozumienie Myślę, że ja chciałem zakończyć w odwołaniu do jednego z naszych świętych, tutaj właśnie błogosławionych, księdza Frelichowskiego. Może państwo macie swoich jakichś świętych, błogosławionych, kogoś takiego bliskiego, który jest bardzo blisko. Jeżeli moglibyście do niego się jakoś też uciec. A ja pozwolę sobie, jeżeli mamy modlitwę, taką modlitwę na koniec. Wydaliśmy tutaj w diecezji taki właśnie modlitewnik słowami księdza błogosławionego, księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego, z różnych jego tekstów. Właśnie to są zasadniczo pamiętniki rozważania na tle Ewangelii. I taki fragment jego z rozważań na tle Ewangelii poświęcone swoim rodzicom. Właśnie my to zatytułowaliśmy Modlitwa dziękczynna za rodziców. O Boże, dziękuję Ci z całego serca za mych rodziców chrześcijańskich. Dziękuję Ci za matkę, która mnie zawsze do Ciebie prowadziła i w duszę pierwsze ziarna miłości dla Ciebie wsiała. Dziękuję Ci za mojego ojca, tak czynnego we wszystkim, zaradnego, pracującego aż do stargania sił, dającego nam wzór miłości dla bliźnich, dla dzieci, dla życia. Dziękuję Ci, Boże, bo nie umiem ich przymiotów wyrazić, ale głęboko tkwią mi w duszy. A do rodziny, błogi ten dom, ileż mi dał radości i ukochania Ciebie. Te modlitwy wspólne, te różańce, litanie w Wielkim Poście. Boże mój, dziękuję Ci. Amen.
Amen. Dziękuję bardzo, drodzy Państwo. Gościem dzisiejszej audycji był pan profesor Waldemar Rozenkowski.
Dziękuję za zaproszenie.
Profesor historii, a równocześnie diakon stały, to trzeba
Bóg
podkreślić. To trzeba powiedzieć. Drodzy Państwo, a ja zapraszam na spotkanie za tydzień, dziękując Państwu za uwagę, za wszystkie telefony i za to, że Państwo słuchali ojcu Januszowi. Za tydzień zapraszam na audycję. A równocześnie zapraszam na kongres na temat trzeźwości, który będzie 14 czerwca w Toruniu, ale jeszcze o tym powiem może za tydzień. Szczęść Boże Państwu na cały tydzień.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za uwagę. Żegna się Barbara Momot.